Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Kochani, jeszcze wiele razy w życiu usłyszycie, nie tylko w Wielkim Poście, żeby się nawracać. Nawracać, czyli zmieniać swoje myślenie. Nawracać, czyli nie stawać się pobożniejszym, jakoś moralnie lepszym, nieskazitelnym, bo to jest tylko jakiś efekt uboczny prawdziwego nawrócenia. Nawracanie to zmienianie myślenia, zmienianie swojego łba. Żeby w tym kociołku, który w sobie nosisz, żeby tam był w miarę jako taki porządek. I to nawracanie, ono też powinno się dziać w przestrzeni twojego myślenia o Bogu. No nie ukrywam, że ta homilia dzisiaj, ona jest pokłosiem bardzo tego, co Darek przez rekolekcje mówił przez te 4 dni. Nie wiem jak wy, ale to nie były łatwe rekolekcje. To było bardzo trudne, co Darek mówił. Jak ktoś nie był, nie słuchał, to znajdziecie wszystkie nagrania u mnie na YouTubie, Boży Kosmos, taka mini reklama. To, co mówił Darek, było bardzo trudne. Ja jeszcze miałem ten przywilej. Dużo sobie z Darkiem rozmawialiśmy w ciągu dnia, jeszcze po spotkaniach rekolekcyjnych. Więc bardzo to, co dzisiaj mówię, jakby wyrasta też z mojej refleksji, bo bardzo mnie dotknęło to, co mówił Darek. W każdym razie potrzebujemy nawracać się, gdy chodzi o nasze myślenie o Bogu, czyli zmieniać nasze przekonania na Jego temat, bo myślę, że jakie jest nasze myślenie o Bogu, jakie jest nasze przekonanie o tym, kim On jest albo kim nie jest, to potem takie mamy życie duchowe, a nie tylko duchowe, ale po prostu codzienność. Popatrzcie, jak bardzo to myślenie o tym, jaki jest Bóg, wpływa na naszą codzienność. Na każdy wymiar. I myślę, że smutna prawda jest taka, że wielu z nas, nie wiem, może przesadzam, ale no jakoś opieram to też na tym, co słyszę w konfesjonale, w rozmowach, przy innych okazjach, że wielu z nas, nie wiem czy tu obecnych, wielu z nas nie wierzy w Boga Słowa Bożego, nie wierzy w Boga Ewangelii, tylko często wierzymy w Boga, który jest wytworem naszych poranień, historii życia, niedojrzałej, głupiej, opartej na poczuciu winy katechezy, czy to w szkole, czy przy salce, czy stąd. Może mam nadzieję, że niekoniecznie z tej ambony, ale z różnych innych. Wierzymy w Boga, który jest owocem przekazu naszych rodziców, dziadków. I tak często w naszym przekonaniu, w naszym myśleniu o Nim panuje ta prawda, że On jest kimś złym, podstępnym, dziecinnym, despotycznym, gnuśnym. No nie wiem, jeszcze można nazywać i nazywać. Potrzeba naprawdę przemiany naszego myślenia o Bogu, bo jeśli w naszym myśleniu o Nim panuje bałagan, nieprawda, półprawda, to potem nasze życie jest takie jak opona bez powietrza. Niby jest, ale nie jedzie, albo jedzie byle jak. To taki mój punkt wyjścia tej homilii. Żeby jeszcze podkreślić, co mam na myśli, to odwołam się, no Darek reklamował to od razu, kupiłem i zacząłem czytać. Odwołam się do słów Andrzeja Molendy. On jest psychologiem, terapeutą, religioznawcą. Napisał książkę, o której wspominał Darek Piórkowski, Kiedy wiara oddala od Boga, myślnik rozmowy o niedojrzałej religijności. I pan Molenda we wstępie do tej książki pisze takie słowa, z którymi ja się w pełni zgadzam. Pragniemy być szczęśliwi i przeżywać życie w pełni, mając poczucie sensu i satysfakcji z tego, co robimy i kim jesteśmy. Religijność stanowi ważny element naszej codzienności i w szczególny sposób wpływa na całe życie. Właśnie ona może poprowadzić nas do bycia spełnionymi, pomóc w realizacji wielu pragnień, a co najważniejsze, dać możliwość doświadczania Boga, zbawienia oraz prawdziwej wolności. Może też, niestety, stać się dla nas zniewoleniem i zamknąć nam drogę do szczęścia. Tak, przez źle przeżywaną religijność można być człowiekiem głęboko nieszczęśliwym, odczuwać brak nadziei, sensu życia i nudę. Nie wiem, na ile to jest diagnoza, którą ty możesz przyjąć do serca, ale dam sobie rękę, nie tylko rękę uciąć, że w jakiś sposób nas to dotyka, wszystkich to obecnych. Może nie dokładnie tak, ale mamy różne dziwne, pokręcone myślenie o Bogu. No i chwała Panu za to słowo, które dzisiaj daję, bo uważam, że jest to słowo, ta liturgia słowa, zaproszenie do tego, żeby zmienić myślenie. Że ta przemiana powinna dokonywać się w naszym myśleniu. Że mamy być trochę jak uczniowie, których Jezus wybrał, te trzy rodzynki, które zabrał na tabor. Że mamy też się wspiąć na taki osobisty tabor i zobaczyć Boga trochę z innej strony. Bo myślę, że to się też tam stało na taborze. Uczniowie zobaczyli Jezusa kompletnie innego. I tak bardzo ich to przeraziło, tak bardzo nie wiedzieli, co robić, że głupki chcieli stawiać namioty dla nieżyjących. No Mojżesz, Eliasz, oni nie żyli, jakby przyszli jako, duchy, jako święci, a oni chcieli im namioty stawiać, jakby nie ogarniają kompletnie. I może też tak będzie trochę we mnie, w tobie, że jak czasem Boga poznajemy z innej strony, bo coś nam się w głowie zaczyna przestawiać, to też jesteśmy przestraszeni, bo nagle jakoś jest inaczej niż do tej pory myśleliśmy. Ale czuj się zaproszony, żeby też wejść na tabor i pozwolić sobie o Bogu pomyśleć inaczej. Jest szczególnie jedna taka myśl i do niej zaraz przejdę w liście Pawła, ale żeby pozwolić sobie na myślenie o Bogu inaczej. I tutaj pytanie do rozkminy, do takiej refleksji dla ciebie. Jaki jest Bóg, w którego wierzysz? Co ty o Nim tak naprawdę myślisz? Co ty czujesz, kiedy o Bogu myślisz? Na przykład możecie zrobić sobie prosty test. Ja sobie go czasem robię i różne rzeczy mi wychodzą. Na przykład kiedy zgrzeszycie, kiedy zgrzeszysz, kiedy naprawdę zgrzeszysz, kiedy naprawdę pojawi się konkret, takie mięso, że naprawdę głowa mała. I nie mówię o wciąganiu kabanosa w piątek, tylko mówię o takim grzechu, który naprawdę jest bolesny, który rozwala ci życie. Co się wtedy w tobie pierwsze pojawia? Lęk? Lęk przed karą? Strach? Jakieś takie odbierające ci wszystkie zmysły, poczucie winy, takie patologiczne? Czy pojawia się w tobie ufność? Na przykład jak zgrzeszysz, czy jesteś w stanie mówić, Panie, tak z serca, Panie, nie dałem rady. Znowu jestem jedną wielką chodzącą pierdołą. Znowu nie dałem rady, ale potrzebuję Cię. Czy na przykład potrafisz, to jest hardcore, ale na przykład jak zgrzeszysz, od razu po grzechu wyznać Bogu miłość i powiedzieć, Panie, słabo jest, ale kocham Cię dalej i Cię chcę. Ja myślę, że taki mini test on dużo pokazuje. Jeśli jest więcej tego pierwszego, no to to może pokazywać, że jeszcze wiele się musi zmienić. Jeśli jest więcej tego drugiego, no to trzeba to wzmacniać. No ale jeszcze wróćmy do słowa. Pierwsze czytanie, tylko tak przelecimy szybko. Abraham to był człowiek, który wtedy na górze Moria też zobaczył inną twarz Boga. Też się przemieniło jego myślenie. Wtedy, tak wyczytałem w jakichś komentarzach, mam nadzieję, że to nie są głupoty, wtedy dla ludów ościennych, wśród których Abraham się obijał, czymś normalnym było, że składało się dzieci bożkom w ofierze. Się zabijało dzieci, żeby te bożki pogańskie były content, żeby się uspokoiły. Więc dla Abrahama nie było niczym takim dziwnym, że ten Bóg, który go wyciągnął z domu rodzinnego, z Ur Chaldejskiego, który zaprosił go do przygody, że powiedział mu: słuchaj, dawaj syna na ofiarę, zarżnij go. To nie było dla niego dziwne. Ale sensem tego opowiadania nie jest to, że Bóg jest krwiożerczym potworem, tylko że Bóg Abrahamowi pokazuje: gościu, kompletnie nie o to chodzi. Ja nie potrzebuję ofiar. A już tym bardziej z dzieci, czy nie wiem, z czego tam jeszcze. Nie? Jak... Naprawdę, Abraham musiał mieć niezłego mind, zdziwienie. Jak mu powiedział wtedy: nie, nie zabijaj, będzie inaczej, zaufaj mojemu słowu, wejdź w relację, naucz się ufności. A to, że mu wtedy to nie za bardzo wychodziło, to dalej historia Abrahama pokazuje. Ale, i tu zmierzam do sedna. Najbardziej to słowo zaprasza do tego, żeby popatrzeć na Boga oczami świętego Pawła. I wiecie, to jest petarda. To, co Paweł napisał do Rzymian, to też wynika z jego doświadczenia, nowego spojrzenia na Boga, kiedy się nawrócił. Ten pobożny, przepobożny Żyd, który spełniał prawo, który był, no, nikt go nie potrafił prześcignąć w spełnianiu przepisów, spotkał Jezusa i pisze do wspólnoty chrześcijan w Rzymie, że Bóg nie potępia. I w ogóle jakbyśmy sobie to tak mocno wryli w bańkę, w serce, że Bóg nie potępia, choćby nie wiem co, o Boże, ile mielibyśmy więcej pokoju w sercu. Pozwólcie, że jeszcze zacytuję to, co on powiedział, nie wszystko. Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? To jest jedno wołanie wielkie Pawła. Czy Bóg naprawdę może człowieka potępić? Zrobił to wszystko, co zrobił przez Jezusa. Czy to naprawdę znaczy, że Bóg może człowieka potępić? No pewnie, że nie. Ty się sam możesz. Bo możesz Panu Bogu pokazać środkowy palec i tu, i na zawsze, i wieczności. I On to przyjmie, bo tak Cię kocha, nawet Twoją głupotę kocha. Ale On nie potępia. Bardzo mnie to dotyka. Żeby sobie przypominać, szczególnie w najgorszych chwilach, że Bóg nie potępia. To też wybrzmiało w psalmie. W ogóle znowu chwalę dziewczyny, no... Wow. Jak śpiewaliście psalm, ja osobiście znowu dzisiaj tak poczułem w tym psalmie taką tęsknotę za Bogiem, który nie potępia, do którego mogę wołać tak jak autor psalmu 116 dzisiejszego. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: jestem w wielkim ucisku. Nawet jeśli jestem w wielkim grzechu. Nawet jeśli moje życie się rozsypało. Nawet jeśli zdarzył mi się rozwód, nawet jeśli nie radzę sobie z moimi uzależnieniami, no nie będę wymyślał, mogę wołać: ufność mam w Ciebie. Jak Podlasianie wołają: Jezu, ufam dla Ciebie. Ufam Tobie. Kurczę, ile to się w nas może poprzestawiać, jak uwierzymy, że Bóg nie wychodzi z oskarżeniem. Ba, nasze grzechy nas oskarżają, ale Bóg nas broni wtedy. Już ląduję. Dobrze czasem zanegować myślenie o Bogu. Ja cię nie zapraszam do tego, żebyś porzucił wiarę, odszedł od kościoła, chociaż kto wie, czy czasem niektórym to nie pomaga, a to temat na inną może homilię. Ja cię zapraszam, żebyś zanegował to w twoim myśleniu o Bogu, co cię krzywdzi. Bóg nas nie oskarża. Wiecie, kto nas oskarża? Poza nami samymi? Demon, szatan, zły duch uwielbia nas straszyć. I czasem nawet wykorzystuje religijność, żeby nas straszyć. Także nie bój się odrzucić myślenia, które cię krzywdzi. Przemiana myślenia o Bogu niesie przemianę życia. Ja tego chcę. Ba, doświadczam tego. Jeszcze wiele do roboty mam, ale doświadczam tego. I tobie też tego życzę. No i tu stawiam kropkę. Amen.